To zapraszam pana dekstata na nasze podium z powrotem. Jestem w troszkę trudnej sytuacji, bo panowie prelegenci właściwie wykorzystali swoimi wystąpieniami cały czas na dyskusję, ale ponieważ rozmawiamy o konieczności partycypacji, dyskusji, debacie, no to trudno podczas takiej konferencji wyeliminować z programu czas na dyskusję. Więc dlatego teraz jest trochę tego czasu mimo wszystko i prosiłabym Państwa, którzy chcieliby zabrać głos z komentarzem, pytaniem o możliwe zwięzłe wypowiedzi i oczywiście o przedstawianie się. To kto z Państwa by chciał zabrać głos? Proszę bardzo. Tutaj w pierwszym rzędzie.
Dzień dobry, Janusz Księże, Polskie Ministerstwo Gospodarki. Ja mam pytanie do pana z Norwegii, do pana Trystada. Wspomniał pan, że na etapie komitetów również są przeprowadzane konsultacje. Czy one są również publikowane na stronie internetowej, którą pan nam raczył pokazać, a może na innej? Dziękuję.
Ktoś z państwa jeszcze, żebyśmy zebrali kilka pytań. Bardzo proszę.
Dzień dobry, Szymon Ruman, Ministerstwo Sprawiedliwości, a wcześniej Biuro Analiz Sejmowych i bardziej do tych sejmowych doświadczeń chciałem się odwołać i zapytać pana z Komisji Europejskiej. Mamy protokół o roli parlamentów narodowych i tam jest procedura oceny zgodności z zasadą pomocniczości każdego aktu komisji. To jest bardzo skomplikowana procedura. W 8 tygodni parlamenty muszą zebrać koalicję 30% do 50% parlamentów, żeby w ogóle być wysłuchani przez komisję. I kiedy ja tam pracowałem, praktyka była taka, że komisja odnosiła się bardzo lakonicznie, mówiła, jakie uwagi wpłynęły, po czym mówiła, że po analizie podtrzymuje swoją propozycję. Chyba nie zdarzyły się inne sytuacje. Czy teraz to się jakoś zmieniło, znaczy komisja podchodzi do tego bardziej otwarcie i bardziej uzasadnia swoje stanowisko i czy może były jakieś przykłady, gdzie komisja zmieniła swoje zdanie po tych opiniach parlamentów narodowych?
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Tak, to proszę bardzo.
Dzień dobry, Kinga Polubicka z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Ja mam pytanie do pana Terje Drystada. Rozumiem, że jeśli będę mówiła po polsku, to zostanie to przetłumaczone.
Jest tłumaczone, tak.
Bardzo interesuje mnie ten komitet ekspertów i interesariuszy, którzy są powoływani do opracowania w ogóle tego problemu, zanim zostanie napisany projekt prawa. I chciałam zapytać, w jaki sposób są wybierani, ponieważ 5-10 osób jest bardzo trudno wybrać, biorąc pod uwagę, że to jest zwykle bardzo szeroki problem społeczny. W jaki sposób oni są nominowani w taki sposób, że to, nie wiem, nie budzi jakiejś kontrowersji, powiedzmy, że ktoś został wykluczony. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tutaj proszę z tyłu. Pani tak.
Małgorzata Werner, Polska Agencja Prasowa. Mam pytanie do pana z Komisji Europejskiej. Czy pan pokazywał nam model działania tej procesu legislacyjnego, a czy są jakieś badania, takie jak to, które widzieliśmy rano, dotyczące tego, jak to faktycznie wygląda? Czy coś takiego jest i mógłby nam pan polecić?
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa by chciał zadać pytanie? Nie widzę, więc bardzo proszę naszych prelegentów o odpowiedzi. Może pierwszego poproszę pana Drystada.
Thank you, Chair. I try to answer the two questions as far as I can. The first question I understood is the consultations within the committees published or not? I'm afraid I'm not sure about what is public is the report, but I know that some of the committees have their own websites when they are working, and I think also they are published some of their minor reports and some of the concessions, but I'm not sure about that. I'm sorry. Afterwards, the report is made. The committee also deliver their, let's say, their archives to the National Archives, and those can also be looked into. But there is a difference between active publication and passive publication. Many of the documents in Norway are public, but they are not active published. but you can look into them if you ask for them, according to the Freedom of Information Act. That was the first question. The second question to the lady behind there. This is an interesting question, because generally, at the end of the day, the people in the committees are appointed, usually by the King and Council, if it's a broad committee, or by a ministry, by the minister. But it can, they can be selected in many ways. Sometimes they are invited, especially those who are independent, like a professor is asked to chair such a committee. Sometimes they ask, for example, one of the social partners, that you can have one place in this committee and you can choose yourselves. You can nominate one lady and one gentleman, and the government could then choose. Because there are some strict rules about how this committee is going to be at the end. It's made up by law that every committee must consist of 40% of each gender. So if everybody is nominating gentlemen or everybody is nominating ladies, the government will have a problem. It's also, a goal to have both young people and old people and people in the middle in the committee. And it also, they want to have people from the big cities and also from the rural areas. And then you see, if all those goals are going together, it's hard to get a committee. And sometimes we want foreigners in the committee and so on. So then it's a problem. But usually there are not so many, controversies about it, you say. But anyway, it's not published that everybody could apply to be a such committee. They are invited and they are appointed. Thank you.
Dziękuję bardzo. To teraz pana Michała Narożnego poproszę o udzielenie odpowiedzi.
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, czyli ten system żółtych i czerwonych kartek, faktycznie nie było zbyt wiele przypadków, kiedy komisja faktycznie wzięłaby to pod uwagę. Wydaje mi się, że wiem o jednym przypadku, kiedy propozycja została wycofana całkowicie. Natomiast z reguły nie do końca jest to określone, co z tymi opiniami należy zrobić. Czyli komisja może to wziąć pod uwagę, nie musi. Generalnie zwykle nie bierze, bo uważa, że jej uzasadnienie dotyczące zasady pomocniczości jest właściwe. Aczkolwiek jeżeli zarzuty są, powiedzmy, poważne, to jest to jakby sygnał, że propozycja taka przepadnie później w parlamencie czy w Radzie, więc generalnie nie są ignorowane, prawda? Aczkolwiek jeżeli są jakieś cele polityczne, że taka propozycja musi zostać przedstawiona Radzie albo jest taki obowiązek wręcz i jest jakiś tam termin, w którym należy to złożyć, no to do tego można odnieść wrażenie, że te odpowiedzi były lakoniczne i że komisja nie wzięła tego pod uwagę. Jeszcze jedna uwaga, tu nie zdążyłem pokazać slajdu a propos tego, czego można się spodziewać w najbliższej przyszłości od nowej komisji. Generalnie zarówno przewodniczący Juncker, jak i pierwszy wiceprezydent Timmermans zapowiadali dużo większą współpracę zarówno z Parlamentem Europejskim, ale też z parlamentami narodowymi, więc być może ten aspekt będzie jakoś lepiej działał. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj powiedzieć, mianowicie bardzo często taka sytuacja nie musiałaby mieć miejsca, czyli te żółte i czerwone kartki, gdyby państwa członkowskie reagowały wcześniej na etapie formułowania założeń danej polityki, między innymi właśnie poprzez konsultacje. Niektóre państwa, na przykład Niemcy, regularnie uczestniczą właśnie w konsultacjach i przysyłają swoje opinie, to zarówno na poziomie rządu federalnego, jak i samorządów lokalnych czy landów. zgłaszają swoje uwagi. Natomiast no, Polska niestety w niewielkim stopniu tutaj uczestniczy. Więc gdyby taka sytuacja, że jest jakiś zarzut, że dana regulacja w ogóle nie powinna mieć miejsca ze względu na zasadę pomocniczości, można było to już zgłosić na tym wcześniejszym etapie. Jeśli chodzi o badania dotyczące procesu legislacji, tak nie do końca rozumiem, o co pani pytała. Jest kilka tutaj rzeczy. Rada do spraw oceny skutków regulacji co roku publikuje raport na temat swojej działalności za rok poprzedni. I tam dosyć szczegółowo przedstawione są wyniki, w których miejscach jakby występowały najczęściej jakieś niedociągnięcia, z jakiego powodu raporty były odrzucane, nie uzyskiwały pozytywnej opinii i dany departament musiał jeszcze ponownie przygotowywać taki raport. Natomiast jakby sama koncepcja jest jaka jest i raczej się nie zmieni. W tej chwili są przygotowywane, są jakby rewidowane wytyczne dotyczące pisania właśnie ocen skutków regulacji, ale też prowadzenia konsultacji społecznych i też prowadzenia ewaluacji. To wszystko zostanie najprawdopodobniej opublikowane jakoś, myślę, że w marcu, w kwietniu 2015 w ramach właśnie jakiejś takiej rewizji polityki inteligentnej regulacji, którą pierwszy wiceprezydent, wiceprzewodniczący ma ogłosić. Nie wiem, czy to odpowiada na pani. To znaczy, jeśli chodzi o konsultacje, to tutaj akurat sekretariat generalny czuwa nad tym, więc rzeczywiście konsultacje są przeprowadzane i często one trwają dłużej niż te 12 tygodni. Było kilka wyjątków, ale to naprawdę się oparło o samego, prawie że samego przewodniczącego komisji, gdy się zgodzono na jakiś krótszy okres konsultacyjny. Natomiast konsultacje tutaj mogę szczerze powiedzieć, że w 99% przypadków trwają przynajmniej te 3 tygodnie. Jest inna kwestia, czy w danej w przypadku danej legislacji, czy konsultacje powinny być szerokie, otwarte dla wszystkich, czy uzasadnione są tylko i wyłącznie konsultacje skierowane na określone grupy. To jest zawsze w zależności od przypadku rozważane. Natomiast generalnie no jest departament w Sekretariacie Generalnym, który się tym opiekuje i jakby opiniuje te konsultacje. Jeżeli uważają, że coś jest nie tak, zaraz jest interwencja, więc tak to jest. Natomiast jeśli chodzi o jakieś niezależne studia, no to wspominałem ten raport European Court of Auditors z 2010 roku, który dosyć szczegółowo analizował. Oprócz tego było jeszcze takie studium przygotowane przez SEPS chyba i przez Parlament Europejski i też OECD. Więc no było kilka takich. Nie słyszałem, żeby w tej chwili się kroiło jakieś nowe, ale myślę, że za jakiś czas pewnie też znowu będzie. Zwłaszcza, że prawdopodobnie szykują się jakieś zmiany w całym systemie, zwłaszcza jeśli chodzi o skład tej Rady do spraw oceny ocen skutków regulacji. Pierwszy wiceprzewodniczący Timmermans ma tutaj pomysł, żeby w szerszym zakresie zapraszać jakichś zewnętrznych ekspertów w konkretnych przypadkach jakichś bardziej skomplikowanych legislacji.
Dobrze, to ja pozwolę sobie zakończyć tę sesję. Jeśli by Państwo mieli jakieś dodatkowe pytania do prelegentów, to już podczas lunchu. Więc teraz ja Panom podziękuję i zaproszę tutaj na widownię.